Wchodzimy w liturgię eucharystyczną, czyli drugi, można powiedzieć tak, przechodzimy od stołu słowa do stołu chleba. Tak przez sobór są nazywane te dwa miejsca celebracji. Od ambony do ołtarza, od stołu słowa do stołu chleba. I tutaj musimy zobaczyć pewną, myślę, że istotną rzecz. Eucharystia często kojarzy nam się z przyjęciem Komunii Świętej. I to jest fakt. Eucharystia jako hostia konsekrowana, jako opłatek konsekrowany. Natomiast nie jest to wystarczające. Oczywiście nie jest to błędne, natomiast nie jest pełne rozumienie Eucharystii. Dlatego, że Sobór nam mocno przypomniał, że Eucharystia to jest wydarzenie, to jest akcja. Chrystus jest obecny, siódmy punkt liturgii, konstytucji liturgii. Chrystus jest obecny w swoim Kościele przede wszystkim w akcji liturgicznej. I kiedy nam Chrystus daje polecenie celebracji Eucharystii, to mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Czynić, wykonywać coś. I dlatego musimy popatrzeć, co się dokonuje w czasie liturgii eucharystycznej, bo to jest pewna dynamika. Dynamika Eucharystii, która ma się stać dynamiką życia chrześcijańskiego. To jest ważne, żebyśmy sobie to uświadomili, bo my trochę żyjemy jeszcze w dziedzictwie herezji z IX wieku, herezji Berengariusza, który podważył między innymi prawdziwość Eucharystii czy konsekrowanych postaci. Stąd się pojawiła reakcja odwrotna, podkreślenie realnej obecności Chrystusa, ale też został zagubiony ten element dynamiczny. I zobaczcie, że my często Eucharystię utożsamiamy tylko z przyjęciem Komunii Świętej. Wyrywamy też często Komunię Świętą z kontekstu celebracji, na przykład kult mszy świętej, kult Eucharystii poza mszą świętą. Mamy spowiedzi parafialne i zobaczcie, przychodzimy do spowiedzi, jeszcze patrzymy, żeby komunię przyjąć. Natomiast samo przyjęcie komunii jest tylko jednym z elementów istotnym, natomiast nie wprowadza nas w dynamikę Eucharystii. I dlatego spróbujemy popatrzeć na liturgię eucharystyczną jako na pewną dynamikę Eucharystii, bo tu się coś dokonuje. Chrystus kazał nam coś czynić. I co takiego uczynił, że powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę? Uczynił to, co ewangeliści i on sam poprzez ewangelistów i potem liturgia wyraża w czterech czasownikach. Wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał. Bierze, błogosławi, łamie i rozdaje. I oddaje, można powiedzieć. To, co wziął, to oddaje. Przemienione. Na Eucharystii dokonują się dwie przemiany. Przemiana chleba i wina w ciało i krew, ale też przemiana zgromadzenia liturgicznego w ciało Chrystusa. Nie możemy zapomnieć, że tutaj chodzi o dwie przemiany. Bardziej podkreśla to liturgia wschodnia, szczególnie na przykład anafora Bazylego, kościołów wschodnich. Natomiast jest to też obecne u nas i spróbujemy na to popatrzeć. Więc chciałbym, żeby schematem nasz, żeby nam było łatwiej śledzić, żebyśmy wzięli właśnie te cztery czasowniki, które spróbujemy rozwinąć. Wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał. Co to znaczy? To jest też schemat, który proponuje ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. To nie są moje rzeczy jakieś. Wziął chleb. Zobaczcie, to jest obrzęd przygotowania darów. Chrystus, czy kapłan, który celebruje w osobie Chrystusa, bierze chleb. I dlatego obrzędy mówią, warto, żeby wierni przynosili chleb do ołtarza, chleb na Eucharystię, nie tylko hostię jedną dla kapłana, ale chleb na Eucharystię, żeby ten chleb potem był rozdzielany z tej ofiary. Natomiast ważne jest też, żeby każdy z nas składał w tym momencie siebie na ołtarzu wraz z chlebem. Elementem tego jest kolekta, czyli składka tak zwana, która jest zbierana w kościele. Gdyby ona miała wymiar tylko funkcyjny, to by można było zebrać ją po mszy, żeby nie przeszkadzać w tym ważnym momencie. Natomiast ze względu na to, że ona wyraża nasz dar z siebie na ołtarzu, jest zbierana właśnie w momencie przygotowania darów. Tak jakbyśmy chcieli pokazać, chcę mieć udział w tym, co się dokonuje na ołtarzu. W tych 2, 5, 10, 20 czy 50 złotych składamy część siebie. To jest część naszej pracy. Godzina, dwie godziny pracy, pół godziny pracy, jakiś pot, któreśmy włożyli, trud. To składamy na ołtarzu. Nie przynosimy dzisiaj, tak jak przynoszono w pierwszych wiekach, chleba, sera, masła, innych darów, ale składamy na ołtarzu część z siebie. Zobaczcie, to jest kolejny element, który nas ma wyprowadzić poza nas. Wyprowadzić z naszego zamknięcia adamowego. wyjść poza siebie, złożyć jakąś ofiarę, w tej ofierze złożyć samego siebie, część siebie. I to jest istotne. Zobaczcie, praktycznie od początku jest mowa o tym, że ofiara, jakbyśmy czytali Justyna Męczennika, to jest rok mniej więcej 160-155, kiedy opisuje to najstarszy opis Eucharystii, jaki mamy poza biblijny, mówi o tym, że składane są ofiary, a te ofiary są na dwa cele. Na kult, czyli dla wspólnoty Kościoła, i na ubogich. I taki jest cel też tych ofiar, które składamy, żeby tu też mieć jasną świadomość. To nie są pieniądze dla księdza, ani proboszcza, ani mnie. To są ofiary na Kościół. Na Kościół i na potrzeby Kościoła. Wspólnoty ubogich, nie? To jest nasz dar, w którym my wychodzimy z siebie, żeby się zjednoczyć. I święty Augustyn w mowie z 229, ją można znaleźć w internecie w całości, właśnie mówi tak: czyż nie wiecie, że na ołtarzu wy jesteście złożeni z chlebem? Przeczytam ten fragment, bo on jest piękny. Przypomnijcie, jak to się stało z wami. Nie istnieliście, ale zostaliście stworzeni. Zwieziono was na klepisko Pana dzięki pracy wołów, czyli głosicieli Ewangelii. Zostaliście wymłóceni. Póki nie ogłoszono, że jesteście katechumenami, to byliście przechowywani jakby w swichlerzu. Podaliście swoje imiona. Zaczęliście być mieleni postami i egzorcyzmami. To jest jeszcze przed chrztem. Wreszcie przeszliście do wody. Polano was wodą i staliście się jednością. Staliście się mąką, jakby zaczynem na chleb. Przez chrzest święty. Płomiennym ogniem Ducha Świętego zostaliście wypieczeni i staliście się chlebem pańskim. Wy tutaj jesteście na ołtarzu. Wy jesteście w kielichu. Razem z nami tu jesteście. Razem to spożywamy i razem pijemy, gdyż razem żyjemy. Augustyn i ojcowie Kościoła mieli jasną świadomość. Na ołtarzu to nie jest tylko chleb i wino. I my umywamy ręce. Ksiądz tam coś robi z tym chlebem i winem. To my jesteśmy na ołtarzu złożeni. Chrystus wziął chleb, to znaczy wziął nas, nasze życie powszednie. Nasz chleb codzienny, naszą pracę, to co na początku żeśmy sobie uświadomili, tak? Rozpoznajmy nasz grzech, rozpoznajmy kim jesteśmy, rozpoznajmy prawdę o nas samych. I w momencie przygotowania darów ważne jest, żeby złożyć siebie na tym ołtarzu i powiedzieć: Panie, Ty weź to moje życie takie, jakie ono jest i Ty je przemień. To myślę, że to jest istotny moment uświadomić sobie, bo jeśli my nie wejdziemy w przygotowania darów, w to, co się dokonuje, to znowu będziemy widzami, rozminiemy się z dalszą częścią Eucharystii. Idziemy dalej, bo nie mamy dużo czasu. Błogosławił, wziął chleb, błogosławił. Zaczyna się wielka modlitwa eucharystyczna. I tutaj jest ważne uświadomienie sobie, to co jest oczywiste, że my jesteśmy zapraszani do tego, żeby spożywać chleb, nad tym się nie będę zatrzymał. Chcę pokazać drugi element modlitwy eucharystycznej, który nie jest może do końca oczywisty. Nie wykluczają się te dwa elementy, łączą się. Co się dzieje w czasie modlitwy eucharystycznej? Modlitwa eucharystyczna to nie jest modlitwa między kapłanem a ludem. To nie jest tak, że ksiądz kieruje modlitwę do ludu. Modlitwa eucharystyczna jest modlitwą, którą kapłan kieruje do Ojca w imieniu ludu, czy razem z ludem. Tym jest liturgia. Kapłan i lud razem wznoszą się do Ojca. Do tego stopnia, że nawet słowa bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie są skierowane do Ojca. Nam się to może wydawać jakimś zgrzytem, bo my żyjemy jeszcze w mentalności trochę po Berengariuszu, jak mówiłem, i słowa te mamy wyrwane z kontekstu celebracji. Natomiast spróbujmy zobaczyć, jak się to dokonuje i co się dokonuje. Zaczyna się od dialogu. Pan z wami i z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Można powiedzieć, że to jest takie licytowanie się jakby. Wdrapywanie się. Kto wyżej, nie? Pan z wami i z Duchem Twoim. W górę serca. My je wznosimy. To dzięki składajmy. Nie? I w tym momencie kapłan podejmuje, kiedy lud mówi: dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Lud odpowiada i kapłan to podejmuje. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe. I zobaczcie, w tym momencie wznosi do Ojca. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy Tobie, Ojcze, składali dziękczynienie. W tym momencie zaczyna się dialog wspólnoty wzniesionej już sercami do Ojca i zaczyna się dialog Kościoła z Ojcem. Abyśmy Tobie składali dziękczynienie za przedziwne dzieło odkupienia w Chrystusie naszym Zbawicielu. Ty bowiem, Panie, i tak dalej. Więc dialog jest skierowany do Ojca. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi chwalimy Ciebie i śpiewamy: Święty, 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 Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Zobaczcie, czyli kierunek jest do Boga. My już nie mówimy o Bogu. My mówimy do Boga. Nie mówimy, pełne są niebiosa i ziemia, chwały Jego. Chwały Twojej. I zobaczcie, co się potem dzieje. Ja będę drugą modlitwę eucharystyczną używał, nie dlatego, że jest najlepsza, ale dlatego, że myślę, że schematycznie najlepiej pokazuje to, co, o czym mówię. I jest też najbardziej syntetyczna. Kiedy skończymy śpiewać Święty, Święty, kapłan kontynuuje dialog z Ojcem, którego my jesteśmy uczestnikami. Kapłan w tym momencie nie mówi do nas, my nie jesteśmy widzami, tylko my wiemy, że jesteśmy na ołtarzu, więc kapłan wypowiada słowa, które dotyczą nas wszystkich, żeby w nas się dokonała przemiana. I w tym momencie my jesteśmy tymi, którzy słuchają, żeby to na końcu potwierdzić. Amen. Augustyn mówi w swojej mowie. Co znaczy to amen? To znaczy zgadzam się. Tak, to jest moja modlitwa. I zobaczcie, co kapłan mówi. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego, ja będę dodawał pewne słowa, żeby nas trzymać w narracji. Dlatego, Ojcze, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, Ojcze, cały czas do Ojca, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem tej nocy, której był wydany, czy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie, Ojcze, składając, wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał, mówiąc, bierzcie i jedźcie. Podobnie po wieczerzy, on, Ojcze, wziął kielich, pamiętasz, Ojcze, jak to zrobił, i powiedział, bierzcie i pijcie. Zobaczcie, słowa bierzcie, jedźcie, bierzcie, pijcie są słowami skierowanymi do Ojca, bo są cały czas w narracji skierowanej do Ojca, więc pierwszorzędna narracja jest ta. Można powiedzieć, że kapłan, kiedy podnosi chleb konsekrowany, na pytanie odpowiem później, to ten chleb ukazuje ludowi, ale też ukazuje Ojcu. Trochę na tej zasadzie, jak przy jaskrawie może, że on bowiem tej nocy wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał Ojcze, mówiąc, bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje za was wydane. I podnosi, pamiętasz Ojcze, to jest Twój Syn. On to powiedział i my to czynimy. Można powiedzieć, że to jest właśnie uobecnienie tego wobec Ojca całego tego dzieła, żeby Ojciec popatrzył już nie na nas, bo my jesteśmy grzesznikami, ale żeby zobaczył swojego Syna umiłowanego, którego my za chwilę spożyjemy i w tym momencie jesteśmy pociągnięci poprzez komunię do Ojca. Więc cały czas odbywa się ten dialog z Ojcem. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i pijcie. Dzięki Tobie składając, Ojcze, Twój Syn to powiedział, bierzcie i pijcie. I powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Pamiętasz, Ojcze, że On tak powiedział i dlatego to czynimy. Bo On to powiedział, więc zobaczcie, to są cały czas słowa. My jeśli nie złapiemy tej linii teologicznej, to potem wchodzimy w taki dialog kapłan i lud. Jeśli kapłan jeszcze nie ma wyczucia, to potem chce tych ludzi zainteresować, więc zaczyna robić różne dziwne rzeczy, udziwniać liturgię i się robi po prostu spłaszczenie, jakby gubimy ten wymiar relacji z Ojcem i robimy sobie tylko nasze takie przedstawienie. Ksiądz na scenie i lud. Nie? Więc ważny jest ten wymiar cały czas dialogu z Ojcem i zobaczcie, znowu tekst polski omija jedno ważne słowo, nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, bo potem mamy tak, oto wielka tajemnica wiary, albo tajemnica wiary. Tą aklamację, gdzie lud odpowiada, głosimy śmierć Twoją, Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy Twojego przyjścia, chwale. I tekst łaciński, albo inaczej pierwszy, tekst polski mówi tak, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia, jakiego jest zbawienia. Prawda? I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą, Tobie służyli. Natomiast tekst łaciński dodaje jedno malutkie słowo na początku, igitur memores. To igitur oznacza dlatego więc, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Nowe tłumaczenie mszału angielskiego ma to, therefore. U nas nie ma tego, bo nie było chyba do końca wiadomo, co ma to znaczyć to, dlatego więc. A to dlatego więc, wspominając śmierć i zmartwychwstanie, odnosiło się do opowiadania o ustanowieniu Eucharystii, do słów konsekracji. To czyńcie na moją pamiątkę. Ojcze, dlatego, że On to powiedział, dlatego więc, że On tak powiedział, to my to czynimy. I to jest Eucharystia. Czynienie tego, co Jezus powiedział w posłuszeństwie Jemu. Bo On tak powiedział. Nie dlatego, że my potrafimy, nie dlatego, że my mamy nadzwyczajną moc konsekracji, nie dlatego, że my mamy przepis na celebrację Eucharystii, tylko dlatego, że Twój Syn, Ojcze, tak powiedział i my to czynimy. Posłusznie poleceniu Twojego Syna. Więc zobaczcie, to jest istotne, żebyśmy łapali to, co się dokonuje. Bo potem mamy modlitwy wstawiennicze. Dlatego, że Syn to powiedział, dlatego, że On jest między nami, My możemy modlić się za naszego papieża, czy z naszym papieżem, zależy od modlitwy eucharystycznej, za ludzi, za zmarłych, za żyjących. Tu są, po konsekracji są modlitwy wstawiennicze. Właśnie, nie? I to jest główna modlitwa wstawiennicza Kościoła. Nie nasze modlitwy wstawiennicze, które jakoś tam próbujemy zanosić, też są. Natomiast główną modlitwą wstawienniczą jest Eucharystia. W modlitwie eucharystycznej po konsekracji mamy dwa elementy. Pierwszy to jest epikleza. Epikleza od greckiego słowa epikaleo, znaczy przyzywać z góry. Zobaczcie, ekkaleo był kościół, wezwanie, ekkaleo, a tu jest epikaleo. Epikaleo znaczy przyzywać z góry, przyzywać Ducha Świętego. Na początku mieliśmy przed konsekracją, uświęć te dary mocą Twojego Ducha. Kapłan wyciąga ręce w ten sposób, bo to jest gest biblijny nałożenia Ducha, czy przekazania Ducha Świętego. I my nie mamy wątpliwości, że Duch Święty działa i konsekruje chleb i wino w ciało i krew Pana. Natomiast potem mamy drugą modlitwę eucharystyczną, drugą epiklezę, drugie wołanie o Ducha Świętego w czasie mszy świętej. Spraw, aby ci, którzy spożywają jeden chleb i pili z jednego kielicha, zostali złączeni w jedno ciało. Albo niech Duch Święty zjednoczy przyjmujących ciało i krew Twojego Syna. To się nazywa epikleza komunijna, czyli aby pierwsza jest konsekruj chleb, czy uświęć chleb i wino, a druga uświęć tych, którzy będą go spożywać. Bo celem Eucharystii nie jest konsekracja chleba i wina. Chleb i wino służy temu, żeby ci, którzy go spożywają, stanowili jedno i stawali się ciałem Chrystusa, komunią żyjących, komunią ludzi i znakiem w tym świecie, że jest jedność, że jest miłość, że jest przebaczenie. Eucharystia jest celebrowana po to, żeby w nas się dokonywała, żeby nasze życie było eucharystyczne. Dlatego mamy drugą epiklezę, drugie wołanie o Ducha Świętego już nie nad chlebem i winem, tylko nad zgromadzeniem liturgicznym. Żeby nas przemienił Duch Święty, którego otrzymujemy poprzez Komunię Świętą. Komunia Święta, chleb konsekrowany jest nośnikiem Ducha Świętego, bo to jest ciało uduchowione Jezusa Chrystusa. I kiedy my przyjmujemy komunię, to wtedy jesteśmy napełniani Duchem Świętym. Nie będę wchodził w całą teologię pneumatologii eucharystycznej, ale tylko tak zaznaczam. I potem, po tej epiklezie, mamy modlitwy wstawiennicze. Czyli właśnie modlimy się za Kościół, za świat i za zmarłych. To są takie trzy grupy. Wstawiamy się za te trzy grupy. I dlatego, zobaczcie, jeśli my modlimy się w modlitwie wiernych za zmarłych, modlimy się w modlitwie eucharystycznej, wymieniając czasami w niektórych przypadkach zmarłych, to już nie trzeba na kolejnym mszy dodawać jeszcze, pomódlmy się jeszcze za zmarłych z tej mszy, wieczne odpoczywanie. To już wszystko było w czasie Eucharystii. No tylko jeśli my nie rozumiemy tego, to próbujemy coś tam sobie dodać, jeszcze nasze modlitewki. Tu się dokonuje wszystko. Tu się dokonuje przeistoczenie człowieka, przeistoczenie chleba i wina, przeistoczenie człowieka. I zobaczcie, w tych modlitwach wstawienniczych my prosimy, wołając: pamiętaj Boże, pamiętaj o Twoim Kościele, pamiętaj o nas, pamiętaj o zmarłych. Pamięć Boga jest najistotniejszym darem, że Bóg nie zapomina oczywiście, nie? Natomiast taki prawosławny teolog mówi, pamięć Boga jest naszym zbawieniem. Jeśli my jesteśmy w pamięci Boga, to żyjemy. Kto jest w pamięci Boga, to jest żyjący. Kto jest poza pamięcią Boga, to przestaje żyć, przestaje istnieć. I dlatego tu jest to wołanie, pamiętaj Boże o tych, których Ci ofiarujemy. Więc to jest modlitwa eucharystyczna, która prowadzi nas do szczytu, do przyjęcia tych hostii konsekrowanych przez Ojca. Kapłan podnosi, mówi, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Takie jest polskie tłumaczenie, natomiast tekst łaciński mówi per ipsum, czyli przez Niego, z Nim i w Nim. Jakby nie mówił przez Chrystusa, tylko pokazując hostię, podnoszę przez Niego, z Nim i w Nim, Ojcze. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. I lud odpowiada amen, to amen jest potwierdzeniem. Ta modlitwa eucharystyczna jest nasza. Kapłan jest naszymi ustami. Ojcze, to, co on wypowiedział, my się z tym zgadzamy. To jest nasza wspólna modlitwa. My jesteśmy jakby współcelebrancami. Nie na zasadzie, że koncelebrujemy mszę świętą, ale że uczestniczymy w tym akcie kultu, który się... To jest modlitwa eucharystyczna. I jedną rzecz jeszcze chcę dodać w tym momencie. Zobaczcie, kiedy... Bo chciałem pokazać tą główną linię teologiczną. Natomiast kiedy kapłan bierze też chleb i mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja. Mówiliśmy przed chwilą, czym jest ten chleb. Albo kim jest ten chleb. To jesteśmy my. I kiedy kapłan bierze, wypowiada słowa Chrystusa, to jest jakby Chrystus, który mówi, Twoje życie, ja wchodzę w Twoje życie. To Twoje życie, pochratane czasami, to jest ciało moje, ja w tym jestem. Nie musisz od tego uciekać, nie musisz się tego bać, ja w tym jestem. Ja w to wchodzę. Ja przyjmuję w siebie Twoje życie. Więc tu się dokonuje przemiana nie tylko chleba i wina jako fizycznych przedmiotów, ale Chrystus przyjmuje też to, co złożyliśmy na ołtarzu. Jakżeśmy nic nie złożyli, no to jesteśmy w teatrze. Ale jakżeśmy złożyli, to mamy świadomość, że On mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja. On to bierze w swoje ręce. I zobaczcie, czyli wziął chleb, błogosławił, oddał Ojcu, w tym przede wszystkim swoim życiem. Potem jest gest łamania chleba, czyli łamał i rozdawał. Te dwie rzeczy możemy połączyć ze względu na czas, który nas dosyć goni. Łamał i rozdawał. Łamanie jest gestem rodzinnym przede wszystkim. Łamać chleb, żeby go podzielić. Natomiast rozdanie, zobaczcie, ten chleb, który my żeśmy oddali w jego ręce, on przyjął, oddał Ojcu i oddaje teraz nam. Mówi, to twoje życie, które złożyłeś na ołtarzu, już nie jest tylko twoje. Tylko przyjmij teraz z ręki Ojca, jako chleb życia. To, co wydawało ci się twoim przekleństwem czasami, bo złożyłeś na ołtarzu, nie wiem, twojego sąsiada, czy relacje z sąsiadem, nie? Teraz przyjmij go i powiedz amen na to. Nie dlatego, że to jest dobre, ale dlatego, że to przyjmuje z ręki Ojca, który to wziął i przemienił. I dlatego Augustyn mówi, kiedy przyjmujesz ciało Chrystusa, to przyjmujesz nie tylko chleb, ale mówisz amen na cały Kościół, na zgromadzenie, które jest na ołtarzu. Bo Chrystus przyjął nas i mówisz amen, to znaczy zgadzam się na to, że jestem w takim Kościele, z tymi braćmi, z tymi siostrami, w tym zgromadzeniu i mówi amen, to znaczy przyjmuję was. To jest jeden wymiar komunii, akceptacji tego, co każdy z nas złożył na ołtarzu. Nie dlatego, że mi się to podoba, czy dlatego, że jest dobre, czy mi to pasuje, tylko dlatego, że to przyjmuję z ręki Chrystusa. I drugi wymiar Komunii Świętej, czyli rozdawał, znowu święty Augustyn mówi tak, z chlebem eucharystycznym jest inaczej niż z każdym innym pokarmem, bo kiedy przyjmujemy pokarm, to go asymilujemy w nas i wydalamy. Natomiast kiedy my przyjmujemy Eucharystię, to nie my przyjmujemy Chrystusa, ale On przyjmuje nas w swoje ciało. On wprowadza nas, można powiedzieć, czyni nas członkami swojego ciała. Jeden chleb zostaje połamany i rozdany po to, żebyśmy my stanowili jedno ciało. Więc to nie jest ja, mój Pan Jezus, moje serduszko i czas. I niech nikt mi tu nie przeszkadza teraz. Tylko Komunia Święta jest wyprowadzeniem mnie do komunii z braćmi. Komunia znaczy zjednoczenie. Komunia nie jest aktem prywatnym, jest aktem osobistym każdego z nas. Natomiast nie jest aktem prywatnym, to nie jestem ja i mój Pan Jezusek. Panie Jezu, jak to jest, przyjmiemy Cię, to nie oddamy Cię nikomu, coś takie piosenki są, nie? Ja i mój Pan Jezu. Komunia Święta mnie ma wyprowadzić, można powiedzieć, że jeśli jest ciało mistyczne Chrystusa, to no tutaj, no nie to. No to wystarczy, nie? Jeśli wyobraźcie sobie, że to ciało mistyczne Chrystusa, to każdy z nas poprzez Komunię Świętą, można powiedzieć tak, przyjmujemy kawałek chleba konsekrowanego, czyli hostię, ale po to, żeby mieć udział w tym ciele, czyli Jezus poprzez Komunię Świętą każdego z nas chce wcielić w to jedno ciało swoje, rozproszonych, żebyśmy stanowili jedno ciało Jego, żeby jeden duch ożywiał wszystkich wierzących. Przez Komunię Świętą jest jeden duch, jedno ciało. Dlatego Eucharystia jest nazywana sakramentem jedności, bo buduje jedność z rozproszonych. Jak ten chleb zebrany był po rozproszony był po górach, a zebrany stał się jedno, tak i wy, rozproszeni, stajecie się jednym. Święty Paweł mówi o tym, że stanowicie jedno ciało, bo spożywacie z jednego chleba. Więc Eucharystia wyprowadza jakby z naszego zamknięcia. To są te cztery słowa, które charakteryzują dynamikę Eucharystii. Zobaczcie, jak ja teraz przychodzę na przykład i chcę tylko przyjąć Pana Jezusa, bo załóżmy, nie wiem, chcę Komunię Świętą samą, to nie przeżywam całej tej dynamiki, począwszy od obrzędów wstępnych, poprzez liturgię słowa, poprzez liturgię eucharystyczną, dojdziemy zaraz do obrzędów zakończenia. To jest jakby wyrwane z kontekstu trochę. Bo Eucharystia to jest tylko przyjęcie Pana Jezusa, tylko to jest przeżycie całej tej dynamiki od złożenia siebie poprzez doświadczenie, że Bóg to przyjmuje, że On to przemienia i oddaje mi przemienione. I dlatego też jest ważne, tu już Benedykt XV mówił na początku XX wieku, przypominał Paweł VI, przypominał Sobór, przypominał Jan Paweł II, że ważne jest, żeby na Eucharystii przynosić chleb, konsekrować go i rozdawać ludziom, żeby ta dynamika była pokazana. Oczywiście przy niedzielnych zgromadzeniach to jest praktycznie no bardzo, bardzo trudne do zrealizowania, bo mamy, nie znamy ilości wiernych i tak dalej, więc nie da się wyliczyć na każdą mszę. Natomiast ważne jest, żeby właśnie był ten gest, nawet jakaś tam jedna puszka czy patena, żeby był ten, przynajmniej na jakiejś jednej mszy uroczystej w niedzielę, prawda? Bo jeśli mamy świadomość, co się dokonuje, oczywiście przyniesienie puszki przez ministranta i położenie na ołtarzu to też jest procesja z darami. Żeby nie mówić, że nie ma. Jeśli ktoś przynosi, nawet jest na stoliku z boku i przynosi na ołtarz, to jest też przyniesienie darów i my możemy też złączyć się z tymi darami. Tylko ja mam też takie doświadczenie, że jeśli mamy ten znak, bo jeśli przyjmujemy Pana Jezusa z tabernakulum, to też jest Eucharystia. Natomiast jeśli chcemy wejść w tą całą dynamikę, to jest też jakimś znakiem właśnie to, że my mamy świadomość, że ten chleb jest przynoszony z tego ołtarza, nad tym chlebem jest wypowiadane błogosławieństwo i z tego chleba spożywamy. Dlatego to taka sugestia też do duszpasterzy. Ja też staram się to praktykować. Wiem, że jest ciężkie, bo to jest kwestia między praktyką jakąś tam, czy praktycznością, a teologią. I to zawsze to jest dylemat nasz jako księży, żeby jedno z drugim jakoś wyważyć i pogodzić. Natomiast to jest jakieś też pragnienie Kościoła, żebyśmy brali udział w Eucharystii, jak mówi 11 punkt Konstytucji Liturgii, nie tylko ważnie i godziwie, ale świadomie i owocnie. Świadomie i owocnie. Świadomie, aktywnie i owocnie uczestniczyli w świętych tajemnicach. I dlatego ważne jest to mieć świadomość, podążać też za rytem, za tym, co się dokonuje, czym jest przygotowanie darów, czym jest modlitwa eucharystyczna, czym są słowa konsekracji, czym są potem modlitwy stawiennicze, czym jest nasze amen, łamanie chleba, znak pokoju, który przygotowuje nas do jedności, bo o tym nie powiedziałem. Obrzędy komunii zaczynają się od Ojcze Nasz, znak pokoju, Baranku Boży i Komunia Święta. One nas przygotowują do tego, żebyśmy faktycznie stali się jednym ciałem. I zobaczcie, ten Pan Jezus, który był na ołtarzu, jest w nas. My zaczynamy być Jego mistycznym ciałem. Jeśli wiemy, że był na ołtarzu i został spożyty przez nas, to teraz jest w nas. I teraz to wymusza jakby też nowy sposób relacji między nami. Wymusza, w jaki sposób prowokuje nas do nowego sposobu relacji między nami. Obrzędy zakończenia są najkrótsze, bo jest to tylko błogosławieństwo. Mogą też być ogłoszenia parafialne, o tym mówi też ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. Jeśli jest potrzeba, to można też podać krótkie ogłoszenia parafialne. I błogosławieństwo, które jest rozesłaniem też w misję. Idźcie w pokoju Chrystusa. To jest też posłanie na misję. Natomiast to, co jest ważne, jeszcze chciałbym też powiedzieć. My mamy tendencję, żeby liturgię łączyć z pobożnością ludową. Pobożności ludowej jeszcze powiem. Różnica jest taka, że pobożność ludowa to jest to, co my chcemy wyrazić do Pana Boga. Liturgia to jest to, co Pan Bóg nam daje i w czym uczestniczymy. I czasami jest tak, ja widzę, nie, ja chcę sobie dodać jeszcze tak, żeby było lepiej. My chcemy poprawić Pana Boga, chcemy poprawić Kościół. Tak. No to jest dziedzictwo późnego średniowiecza, gdzie liturgia była uważana za oficjalny kult Kościoła, nie tyle za modlitwę, tylko za pewien kult, który wyrażał przynależność do Kościoła. Kościół był widziany jako wspólnota doskonała, doskonała wspólnota, doskonała, nawet nie grupa, bo nie wspólnota, bo wspólnota jest czymś innym, ale jakaś doskonała społeczność doskonała, która jest zgromadzona pod przewodnictwem pasterza i cebruje jeden kult. Dlatego była pewna ujednolicenie kultu i to był kult. A potem była modlitwa. Ludzie też nie rozumieli za bardzo, więc uczestniczyli w czymś w liturgii tak, jak potrafili, bo nie było jakby świadomego uczestnictwa w tym sensie, żeby ten rytm nas pociągał do Ojca wraz z Chrystusem. I stąd to pozostało, że my jesteśmy na mszy, czasami patrzymy, kiedy się on skończy, bo w końcu się pomodlimy, nie? Albo sobie odmówimy jeszcze na koniec modlitwy za zmarłych i jeszcze jakieś inne modlitwy do Michała Archanioła i tysiące sobie modlitw dodamy. A czym jest modlitwa wiernych? A czym były całe Eucharystie? Czym są modlitwy wstawiennicze? Pamiętam, jakby raz byłem w jednej wspólnocie i w jednej w Szkocji i tam wspólnota mówiła tak, że teraz skończy się msza, to w końcu będą modlitwy wstawiennicze. A czym jest Eucharystia? Prawda? Więc to jest cały czas przez godzinę to my tak praktycznie tutaj nie pewną wizję całości chciałem pokazać, panoramiczną, bo to można względnie. Natomiast mam kilka pytań, więc spróbuję odpowiedzieć. Postawa podczas przyjmowania Komunii Świętej, na klęcząco czy na stojąco? Kościół dopuszcza jedną i drugą wersję, w zależności od parafii, od wrażliwości też, od miejsca. Ważna jest moim zdaniem jedność. Jeśli w parafii jest na stojąco, procesyjnie, to taki sposób przyjmowania Komunii wyraża teologię lud pielgrzymujący i pokarm na pielgrzymkę. Pokarm na drodze, jak lud przez pustynię miał mannę. I wtedy zachęcam do tego, oczywiście jeszcze bierzemy pod uwagę wrażliwość, ale wtedy przyjąć taką formę, jeśli taka jest w parafii. Jeśli parafia jest klęcząca na stopniu, to wyraża to adorację i przyjmowanie jakby na uczcie. Czasami jeszcze są balaski, tak, które pokazują, że to jest stół, do którego się zbliżamy i jesteśmy na uczcie w postawie klęczącej adoracji. Jeśli taka jest postawa, to też przyjąć. Ważna jest jedność, żeby nie było tak, że jest cały Kościół tak, a ja będę inaczej. Być może ktoś potrzebuje jeszcze dojrzeć, bo na przykład ja też mam ludzi, którzy przychodzą i jest w fazie procesyjnie, ale ktoś chce klęknąć na stopniu. Nie burzę się. No. Po prostu tak jest. Jeśli nie wytłumaczyłem też, czy nie wytłumaczyłem teologii takiego, a nie innego sposobu przyjmowania, to też nie mam prawa jakby krzyczeć na tego człowieka i wymagać, żeby tego nie robił, prawda? Jeszcze by musiała być katecheza liturgiczna, a potem mogę zaproponować komuś, żeby przyjął postawę jedności, bo liturgia ma wyrażać jedność przede wszystkim. Więc nie ma tutaj, że tak powiem, jasno, że tylko tak albo tylko tak. Bicie się w piersi w czasie przeistoczenia i w czasie Panie nie jestem godzien. Raczej nie, w czasie przeistoczenia jest to gest adoracji. Podniesienie jest gestem adoracji. Tak zostało wprowadzone w XIII wieku, bo od XIII wieku mniej więcej mamy podniesienie w kościele. Wcześniej tego gestu nie było. Jest to gest ukazania Panu hostii, Ojcu i też nam. Bicie się w piersi, Panie, nie jestem godzien. Nie ma zakazu, natomiast nie ma też jasnych wskazań, więc tutaj można ten gest wykonać. To, co mówi liturgia, bicie się w piersi, jest przy spowiedzi powszechnej. Musimy też mieć świadomość, że liturgia jest czymś żywym, że to nie jest zbiór przepisów, to jest przede wszystkim pewien żywy też organizm i nie da się wszystkiego sprecyzować. Jest dużo że w liturgii, które ktoś mówi, są nieprecyzyjne, są niejasne, są sprzeczne. Zawsze taka liturgia była. Jak ktoś czyta historię liturgii przez 2000 lat, to tam nigdy nie było wszystko poukładane. W czasie przeistoczenia to już było. Aha, czy spuszczać głowę? To już powiedziałem, że czy kapłan powinien ją raczej wysoko podnosić, czy tylko trochę. Nie ma znaczenia. Nie ma jasnego rozwiązania. Pamiętam, są takie świadectwa średniowieczne, kiedy dla ludzi liczyło się tylko podniesienie, msze były na różnych ołtarzach i ludzie biegali od jednego do drugiego. Ty tu już przeistoczenie, bo tu już biją dzwonki, zaraz będzie. I krzyczeli, daj padre, wyżej, jeszcze wyżej, podnieś, trzymaj jeszcze. Nie? Bo to było dla nich jakby udział w Eucharystii. Nie, to ma być gest godny i szlachetny. W ogóle Sobór Watykański II mówi o tym, żeby w liturgii rozbłysła szlachetna prostota. I ta szlachetna prostota to jest coś, co nas prowadzi do Ojca. Żeby nie było zbędnych przejaskrawień, ani zbyt wysoko, ani zbyt szybko, ani zbyt nisko i tak dalej. Żeby to było naturalne i szlachetne, żeby nie skupiać uwagi na czymś nienaturalnym, tylko na kulcie oddawanym Ojcu. Ułożenie rąk podczas modlitwy pańskiej. Nie rozkładamy rąk w Polsce, bo tu konferencja episkopatu każda ma prawo. Nie spotkałem jeszcze chyba w tych krajach, w których byłem, żeby wszyscy... We Włoszech dużo ludzi rozkłada ręce, natomiast nie jest to oficjalne wskazanie. W Polsce mamy ręce nierozłożone. To czy mamy je złożone, czy trzymamy je na piersi, czy trzymamy je jakoś prosto, to ma być też szlachetny jakiś gest. Nie? Na pewno raczej nie tak, bo nie jest to gest, który wyraża jakąś postawę modlitewną. Natomiast jak mieszkałem u cystersów w klasztorze, to tam czy na Ewangelię, czy na inne ważne momenty, bo na Ojcze Nasz jako kapłani rozkładamy ręce, to była postawa z rękami spuszczonymi prosto w ten sposób. Bo to wyrażało pewną godność, to nie było baczność, natomiast to wyrażało pewną dostojność, godność i te ręce nie były jakoś tam nie wiadomo jak, więc to była też postawa, która była przyjęta. I tutaj też ważne jest to, żeby wejść też w ten kontekst kulturowy, w którym jesteśmy, konkretnej też parafii, konkretnych zwyczajów, przyzwyczajeń i to jakoś tam zaakceptować, albo jeśli się jakoś tam zmienia, to też mieć odwagę przyjmować te pewne zmiany. Na pewno nie są czymś dobrym zmiany drastyczne. Rewolucję liturgii. Nie? Bo to zawsze ponosi. W rewolucji zawsze ktoś musi przegrać. Także dobrze, słuchajcie, bo już jest.